Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Coś, co mnie zastanawia, co mnie fascynuje w dzisiejszej Ewangelii, to ogromna troska Pana Jezusa, ogromna waga, jaką On przykłada do tego, żeby uczniowie przypadkiem się nie pomylili, żeby im przypadkiem się cokolwiek nie wydawało. Ogromna waga, jaką przykłada do tego, żeby ich przekonać, że to naprawdę jest On. Że widzą Jego, że nie widzą ducha, że to nie jest halucynacja, że im się nic nie wydaje. Spróbujmy tak przez moment postawić się w ich sytuacji. Tak naprawdę jesteśmy w tej sytuacji. Jest wieczernik, są zgromadzeni uczniowie, czyli dokładnie tak jak tutaj. To jest nasz wieczernik. I w pewnym momencie Pan Jezus staje pośrodku. Znowu dokładnie tak jak tutaj, bo On tu jest. Tyle, że oni Go zobaczyli fizycznie. Nie tylko zobaczyli fizycznie. On tam fizycznie był obecny. Mogli Go dotknąć, mogli z Nim porozmawiać. Jadł wobec nich, podali Mu kawałek ryby. To jest On. Jego ciało ma już inne właściwości. Ale zatroszczył się bardzo mocno o to, żeby oni się nie pomylili, żeby im się nic nie wydawało. To ja jestem. Oni są wystraszeni. Oni coś tam słyszeli, to jest niedzielny poranek, a więc od rana już troszeczkę wiadomości zdążyło się roznieść. Kobiety im opowiadały, przed chwilą wróciło dwóch, którzy rano poszli w stronę Emaus, w stronę swojej rodzinnej miejscowości i biegiem wrócili, bo mówią, że oni go spotkali po drodze, ale oni ciągle nie wierzą. I kiedy Pan Jezus staje pośródku nich, czytaliśmy przed chwilą, że wyrzucał im brak wiary i upór. I to jest też o nas. I to jest też do nas. Zapytajmy się dzisiaj, czy ja naprawdę wierzę w zmartwychwstanie? Co to dla mnie znaczy? Czy ja wierzę w fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa? Albo jest to dla mnie tylko opowiadanie o czymś tam, bo tak zawsze mówili. Albo jest to dla mnie tylko historyjka, albo jest to dla mnie mit, albo to jest dla mnie tylko jakieś symboliczne wydarzenie, które tak naprawdę nigdy się nie wydarzyło. Trzeba sobie na to pytanie odpowiedzieć, bo ono ma swoje konsekwencje. Jeżeli wierzę w zmartwychwstanie, jeżeli wierzę, że to jest fakt, to co to dla mnie znaczy? Co to znaczy dla mojego codziennego życia, dla mojej szarej, zwykłej codzienności? Od samego początku to, że dzisiaj wielu ludzi nie wierzy w zmartwychwstanie. Myślę, że pośród nas jest wielu takich, którzy w to nie wierzą. Jestem o tym przekonany. Dlaczego? Bo tak się nigdy wcześniej nie zdarzyło i nigdy potem. A człowiek ma coś takiego, że musi dotknąć. Jak nie dotknął, nie uwierzy. Dlatego też Pan Jezus z taką troską przychodzi do apostołów. Dotknijcie! Od samego początku były próby, żeby to sobie jakoś rozumowo wytłumaczyć. Przecież to się nie mogło zdarzyć. Pierwsze kłamstwo na temat zmartwychwstania od razu w niedzielę wymyślili arcykapłani. Strażnicy spali, przyszli uczniowie, wykradli go i tak się rozniosła pogłoska. Bardzo grubymi nićmi szyte i o tym czytamy już w Ewangelii. Arcykapłani mieli w tym swój interes i dużo zapłacili za realizację tego interesu. Bo strażnikom dali dużo kasy, natomiast myślę, że Poncjusz Piłat też swoje musiał dostać, żeby siedział cicho i żeby nie ukarał strażników. Za zaśnięcie na warcie żołnierza rzymskiego groziła śmierć. Gdyby to było faktem, bo nikt zmartwychwstania przecież nie widział. Można zobaczyć tylko pusty grób. Apostołowie widzieli pusty grób, kobiety widziały pusty grób. Arcykapłani na pewno tam poszli i sprawdzili. Faktycznie jest pusto. Pierwsi strażnicy zobaczyli z przerażeniem. Grób jest pusty. Zmartwychwstania samego faktu nikt nie widział. Później byli tacy, którzy spotkali zmartwychwstałego. Gdyby było prawdą, że uczniowie go wykradli, to znaczy, że przez całe późniejsze życie kłamali, to znaczy, że potem poszli na cały świat i opowiadali wymyślone przez siebie bajki. Najpierw ukryli ciało, a potem opowiadali innym bajki o zmartwychwstaniu. No można, tylko co oni z tego mieli? Kpiny, wysiłek, prześladowania, biczowanie, kamienowanie wielokrotnie i ostatecznie wszyscy z wyjątkiem Jana, wszyscy zginęli śmiercią męczeńską za prawdę o zmartwychwstaniu. Pokażcie mi jednego, który umrze za kłamstwo. Jednego mi takiego pokażcie. I później ludzie wielokrotnie próbowali sobie ten fakt zmartwychwstania Pana Jezusa wytłumaczyć. Nie będziemy tego tutaj rozwijać. jakoś w nieskończoność, chciałbym dwa takie nurty pokazać. Obydwa powstały w XIX wieku, kiedy pojawił się nurt racjonalizmu, kiedy bardzo mocno gdzieś tam próbowano na rozumie wszystko oprzeć. I tak jest właściwie do dzisiaj, że jeżeli czegoś nie da się rozumu wytłumaczyć, to nie istnieje. Co wymyślono? Wszystkie teorie gdzieś tam kręcą się albo wokół tej teorii kłamstwa, oszustwa i wykradzenia ciała, albo wokół teorii pozornej śmierci, że Pan Jezus tak naprawdę nie umarł, tylko omdlał, albo był w letargu, dzisiaj byśmy nawet powiedzieli w śmierci klinicznej, w XIX wieku jeszcze takiego pojęcia nie znano. I potem jak się ocknął, jak się obudził, to wyszedł z grobu, no i dlatego wszyscy uwierzyli w zmartwychwstanie. No można tak sobie myśleć. Tylko pomyślmy logicznie, męka nie była zabawą. To, co Rzymianie potrafili swoim skazańcom przygotować, to naprawdę był konkret i to nie były żarty. Gdyby nawet doszło tylko do omdlenia czy do śmierci klinicznej, po śmierci jeden z żołnierzy przebija włócznią, bok Jezusa wypływa krew i woda, czyli to jest wyraźny dowód, że już zaczął się proces rozkładu ciała. Tak się dzieje natychmiast po śmierci. Gdyby nawet żołnierz rzymski nie wiedział, jak uderzyć, żeby zabić, no oni to mieli do perfekcji przecież opanowane. Gdyby faktycznie po takich cierpieniach, po takiej męce ktoś jeszcze się ocknął i wyszedł z grobu, to zapytajmy się o jedno. Czy sprawiałby wrażenie zwycięzcy śmierci? Czy sprawiałby wrażenie Pana życia? Jeżeli by się nawet z tego grobu wyczołgał, to potrzebowałby natychmiastowej reanimacji, natychmiastowej pomocy. To byłby biedak, który ledwo dyszy. On staje pomiędzy apostołami i oni ze zdziwieniem i ze strachem patrzą, przecież widzieliśmy, jak umierał. On tu przychodzi i jest samym życiem, jest pełnią życia. On nie sprawiał wrażenia kogoś, kto potrzebuje pomocy. On przyszedł, żeby im pomóc. A więc historia z omdleniem, ze śmiercią kliniczną jest bardzo słaba, bardzo cienka. Nie da się tego tak wytłumaczyć. No i jeszcze jedna próba, którą gdzieś tam próbowano podnosić, mianowicie halucynacja. Apostołowie byli tak załamani, byli tak zasmuceni faktem śmierci Jezusa, tak tęsknili za Nim, tak pragnęli Go zobaczyć, że ulegli zbiorowej halucynacji i wydawało im się, że widzą zmartwychwstałego. No dobrze, apostołowie, ale Pan Jezus ukazywał się w wielu miejscach, wielu ludziom. Ukazywał się, jak pisze święty Paweł, więcej niż 500 braciom równocześnie. Halucynacja jest wywołana konkretnymi czynnikami, jakimś konkretnym nawet pragnieniem. No teoretycznie byłoby coś takiego możliwe, ale za każdym razem, kiedy Pan Jezus przychodzi, to jest zaskoczenie dla tych, którzy Go widzą. Oni się tego nie spodziewają. To nie jest tak, że oni uporczywie się skupiają i próbują sobie wymyślić, że teraz On się ukaże. Nie. Wręcz przeciwnie. Oni są za każdym razem zdziwieni. Czytamy dzisiaj, byli zatrwożeni i wylękli. Wydawało im się, że widzą ducha. On ich przekonuje, na halucynacji nie da się dotknąć. Halucynacja nie je. Halucynacja, jak tutaj czytaliśmy przed chwilą, nie ma ciała ani kości. Więc to się też nie da utrzymać. Dlaczego tak się rozwodzę nad tym? Żeby wrócić do tego pierwszego pytania, czy wierzysz w zmartwychwstanie? Żeby wrócić do tego momentu, że Pan Jezus żyje naprawdę, skoro zmartwychwstał, to już nie umiera i żyje i jest. I teraz trzeba sobie zadać konkretne pytanie, czy ja Go znam? Tak jak w drugim czytaniu dzisiaj. Czy ja Go znam? Kim On dla mnie jest? Co dla mojego życia oznacza, że Jezus z Nazaretu umarł i zmartwychwstał? co dla mojego życia, dla moich codziennych trosk, smutków, dla mojej szarzyzny codziennej, dla moich radości, dla mojej pracy, dla mojej rodziny, dla mojej szkoły, dla moich poszukiwań, tęsknot, oczekiwań, dla wszystkiego, co przeżywam. Co oznacza, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus żyje? Żeby to nie było tylko tak, że kiedyś słyszałem. Żeby to nie było tak, że zawsze mi mówili, co dla mnie osobiście oznacza zmartwychwstanie Pana Jezusa. I jaki ma wpływ na moje życie.